W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam pana, witam państwa w kolejnym W tym coś jest.
Dzień dobry.
Chciałem zauważyć, tak, że za oknem zima pobieliła nam krajobraz. Świat wydaje się na oko ładniejszy, choć pod śnieżną kołderką już nie jest tak pięknie. Chyba o tym będziemy rozmawiać, o urokach tego świata skrytego pod białym puchem. Zacznijmy, jak zawsze, od poniedziałku. Blokowanie kont użytkowników sieci przez internetowych gigantów jest praktyką stosowaną od lat. Lecz po raz pierwszy Twitter zablokował konto prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak oceniamy działania internetowych gigantów związane z blokowaniem kont ich użytkowników? O to pytaliśmy w poniedziałek naszych słuchaczy w otwartym mikrofonie. Posłuchajmy zatem.
Oczywiście, że jest to cenzura niedopuszczalna absolutnie i oby się to źle skończyło dla tych gigantów amerykańskich, bo ja też zauważyłem od dłuższego czasu już ten monopolizm ogromny firmy Google przede wszystkim.
Pan Trump i kilku innych ludzi, którzy właśnie tutaj mówią, że zostali wyłączeni, naruszyli reguły i z tego powodu zostali wyłączeni. Proste?
Jest to skandaliczne, że zablokowano konta prezydentowi Trumpowi. Tam wcześniej media też blokowały jego wypowiedzi i to jest skandaliczne. I tam on nie nawoływał do nienawiści. On po prostu dążył do prawdy.
Politycy wielcy tego świata sami z tego całego Twittera zrobili sobie jakieś główne źródło informacji dla obywateli, więc są też po części trochę temu winni.
Powinniśmy mieć na uwadze to, że w pewnym stopniu jednak wolność słowa jest czymś, co my wywalczyliśmy, inne kraje również to wywalczyły. Ale te słowa muszą być ubierane w taki sposób, żeby bezpośrednio nikt ich nie odbierał jako podżeganie do ataku.
Face, Twitter podejmują umowę z ludźmi, że będą transponować ich wiadomości, ich zdania i będą to robiły w sposób obiektywny. Tymczasem tego nie robi się w sposób obiektywny.
Panie Adamie, wracam do mojego starego refrenu, że już Montesquieu już pisał, że demokracja może funkcjonować w społeczeństwach, w których przyzwoitość jest powszechna. Inaczej nie da się tego systemu szlachetnego w założeniach w praktyce wdrożyć, ponieważ on zakłada, że ludzie są przyzwoici. I tu mamy chyba do czynienia z tym, że tak powiem, przyzwoitość, pewna granica przyzwoitości została grubo przekroczona w Stanach Zjednoczonych.
Bezwzględnie ta uwaga Montesquieusza jest słuszna i pańska refleksja, że ta przyzwoitość w Stanach Zjednoczonych została przekroczona, bowiem Amerykanie od zawsze szczycili się wolnością słowa. Tymczasem ta wolność słowa pada ofiarą działania internetowych gigantów, a za tymi internetowymi gigantami stoją konkretni ludzie. Ludzie, którzy sympatyzują z partią demokratyczną i stosują wybiórczą wolność słowa, co zauważył między innymi senator Lindsey Graham, który skomentował to mniej więcej tak, że Ayatollah może tweetować, ale Trump nie. I to wiele mówi o ludziach, którzy rządzą Twitterem. Senator Graham nawiązywał do konta przywódcy Iranu, Alego Chamenei, gdzie na tym koncie pojawiają się regularnie nawoływania do przemocy i to wobec Amerykanów. Podobnie Twitter nie blokuje kont innych dyktatorów. Trumpa potraktowano jak osobę groźną dla wolności słowa i dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. I jest w tym oczywiście manipulacja polityczna, ponieważ demokratyczne elity, to znaczy powiedzmy tak, elity partii demokratycznej obawiają się tego, że Trump będzie startował ponownie za 4 lata. Jego konto obserwowało 90 milionów widzów, nazwijmy to tak. Twitter ma grubo chyba ponad 300 milionów użytkowników i po zablokowaniu konta Donalda Trumpa akcje Twittera spadły w tydzień temu. Ja się nie przyglądałem, czy już wróciły do normy, ale tydzień temu spadły od razu o 1,6%, czyli Twitter strzelił sobie w stopę. To jeszcze nie jest strzał w kolano, ale to jest ostrzeżenie dla Twittera, dla Google, dla Facebooka, bowiem to my, użytkownicy tych no, przedsięwzięć internetowych, spowodowaliśmy to, że oni są faktycznymi monopolistami, ale też bez nas, użytkowników, oni nie będą mieli takiej siły. Zobaczymy, takiej siły politycznej. Zobaczymy, czy ta refleksja się przebije. Decyzję Twittera no, skrytykowała i Angela Merkel, i Aleksiej Nawalny. Także są to działania ewidentnie godzące w wolność słowa. I to gdzie? W kraju, który mieni się być
świątyni wolności słowa. Mam w związku z tym takie pytanie, bo mam takie wrażenie, że jeżeli my tkwimy w takim w opisie rzeczywistości, że istnieje balans trzech władz dla porządku demokratycznego, to w gruncie rzeczy media społecznościowe są kolejną władzą. Przypuszczam, że gdyby liczyć, to jest piątą i właściwie to jest władza, która w niczym nie jest balansowana. I z jednej strony uważam, że w ramach porządku demokratycznego z jednej strony powinna być kontrola nad tym, co się pisze w jakiś sposób, jak i również kontrola nad tym, którzy próbują blokować. To jest moim zdaniem jakby trudna sprawa i my chyba stoimy przed wielkim problemem, jak do tego balansu dokonać, żeby ludzie nie przekraczali pewnych granic przyzwoitości, pisząc w internecie rozmaite rzeczy, które mogą burzyć porządek demokratyczny, a z drugiej strony jak ograniczyć samowolę administracji tych portali internetowych, aby one z kolei nie dokonywały arbitralnie decyzji, kogo usunąć, komu zamknąć usta i tak dalej, i tak dalej.
Jest na to jeden sposób. Jest ustawa antymonopolowa w Stanach Zjednoczonych, a ponieważ serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych, zatem można to załatwić na drodze administracyjno-prawnej, dzieląc po prostu te wielkie internetowe giganty na mniejsze. Takie przymiarki w Stanach Zjednoczonych były podejmowane już wcześniej. O tym się dyskutowało przed kadencją Donalda Trumpa. Tam w tej chwili jest inicjatywa w Kongresie zarówno demokratów, jak i republikanów, żeby ten problem próbować rozwiązać i 48 prokuratorów również, że tak powiem, przystąpiło do całej sprawy. Sami Amerykanie dostrzegają ten problem od dawna, zresztą nie tylko oni, ale to, co zrobiono urzędującemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych poprzez zablokowanie jego konta, przelało czarę goryczy.
No to jest taka, parę rzeczy się zdarzyło przy okazji, bo poza mitem o amerykańskiej demokracji poległ z honorem mit o liberalności Ameryki. Również przy okazji został zabity mit o tak zwanym wolnym rynku i o niewidzialnej ręce rynku. Okazuje się, że rynek ma widzialne ręce i te widzialne ręce dokonują dewastacji amerykańskiego mitu.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Z ostatniego sondażu przeprowadzonego przez pracownię Ibris dla Rzeczpospolitej wynika, że na pierwszym miejscu w sondażu jest Zjednoczona Prawica z wynikiem 33,2%. Potem jest Koalicja Obywatelska 20,6%, Ruch Polska 2050 12,6% oraz Lewica z wynikiem 7,7%. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja z ponad 6-procentowym poparciem oraz Koalicja Polska PSL z 5-procentowym poparciem. Pytanie mieliśmy dla naszych słuchaczy. Z czego wynika stabilne, wysokie względnie poparcie rządzącej polską koalicji prawicowej i dlaczego zawirowania polityczne, które dzieją się w kraju i tyle, jakby powiedzieć, krytyki, która spada na rząd, nie zmienia tych sondaży. Posłuchajmy opinii naszych słuchaczy.
Nasze społeczeństwo nie jest zbyt konsekwentne ani chętne do tego, by myśleć, na kogo oddaje swoje głosy. No niestety, przy okrągłym stoliku dogadały się antypolskie agentury.
Tu nie chodzi o programy, proszę pana, to tylko jest na tej zasadzie, że przeciwnika zniszczyć, przeciwnikowi dokopać, zgnębić go i zasada podstawowa, wygrajcie wybory. To znaczy, że jak wygracie wybory, to będziecie mieli 6 milionów zwolenników i będziecie o nich dbać, a reszta to co?
Dlaczego PiS takie ma wyniki w sondażach, jakie ma? A to dlatego, że likwidował ubóstwo w Polsce. Według mnie nawet doprowadził do dobrobytu.
Obserwuję, kto z moich znajomych popiera wciąż PiS. To są ludzie, którzy z przyzwyczajenia, bo tak od dziesięcioleci oglądają wiadomości o 19:30 i nie oglądają nic innego. Czyli tu jakby propaganda przynosi rezultat.
Bardzo proste, no bo oni jednak dbają o ten biedny naród, którzy te 500+, tam jakiś wiek emerytalny zmniejszyli. Nie zmuszają do żadnych wyjść do kościoła, jak niektórzy sugerują. Nic nie jest na siłę moim zdaniem. Wszystko jest na dobrej drodze, że będzie dobrze dalej, nie?
Ten rząd, jak żaden inny, skutecznie zwalczył bezrobocie. No, bezrobocie w Polsce nawet nie jest zerowe, jest wręcz ujemne.
Mówimy o tym już po raz któryś. Ja mam takie przekonanie, że właściwie, ponieważ nie jesteśmy za bardzo socjologami i nie bardzo możemy, że tak powiem, jesteśmy na bieżąco z tym, ale mam takie przekonanie,
z czym
że...
nie jesteśmy na bieżąco?
No z badaniami socjologicznymi w kwestii, dlaczego Polacy tak, a nie inaczej głosują, bo te sondaże nie podają motywacji. Natomiast wydaje mi się, że to co się nieustannie utrzymuje, jeśli idzie o ten rynek polityczny w Polsce, to jest właściwie to, że opozycja nie ma niczego sensownego Polakom do zaoferowania poza awanturą, poza jakimiś antypolskimi wystąpieniami i chyba to decyduje o tym, że Polacy nie mają na kogo wybrać i wybierają lepszych, mówiąc krócej, czy bardziej konstruktywnych.
No to już wygłosił pan komentarz socjologiczno-polityczny, bo to jest nasza...
Ma pan jakiś inny?
Nie, dlatego ja się dziwię, że pan mówi, że z czymś nie jesteśmy na bieżąco, bowiem na bieżąco analizujemy sondaże, przyglądamy się też na bieżąco sytuacji politycznej, bo to należy do naszej pracy, do naszego codziennego obowiązku. I oczywiście widzimy, w jakim stanie jest polska opozycja i to nie jest wymysł duetu Chmielnik-Ruszczyński, tylko gigantyczna większość komentujących, niezależnie od ich sympatii politycznych, zwraca uwagę na to, że praktycznie rzecz biorąc opozycja utraciła sprawczość polityczną poza Senatem. To jest jedyny punkt, ponieważ opozycja nie wygrywa wyborów od 2015 roku. No i oczywiście gdyby się zastanowić, jaka jest tego przyczyna, no to najogólniej można powiedzieć, nie wchodząc w jakieś zawiłości analiz socjologicznych, że skoro nie wygrywa, no to widocznie nie przekonuje do siebie społeczeństwa, idąc tak zwanym zdroworozsądkowym tropem. No ale teraz dlaczego nie przekonuje społeczeństwa? Zwróćmy uwagę na miałkość programową opozycji. Największa partia opozycyjna...
To tutaj pan przecenia, bo tam żadnego programu nie ma poza programem szkodzenia Polsce.
Ja do tego zmierzam, pan trochę dzisiaj jest wyrywny. Oczywiście, że opozycja, nie mając programu, nie może odpowiadać na wyzwania cywilizacyjne. To nie opozycja modernizuje Polskę, to nie opozycja przedstawia pomysły. Opozycja wyżywa się w negowaniu zasadniczo wszystkiego, co się w Polsce robi. I to nie przysparza opozycji wiarygodności, dlatego też mamy taką sytuację, jaką mamy. Zjednoczona prawica nie jest ugrupowaniem geniuszy politycznych, bo od ilości popełnianych tam błędów można też dostać zawrotu głowy. Niemniej jednak Polacy widzą, że jest to jedyne ugrupowanie polityczne, które też przecież jest w jakichś sporach wewnętrznych, ale jednak skutecznie, w miarę skutecznie rozwiązujące najważniejsze problemy Polski. Gdyby nie pandemia, to z całą pewnością to poparcie dla Zjednoczonej Prawicy byłoby rzędu 40%, bo takie się utrzymywało przez stabilne 4 lata przed wybuchem pandemii.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy Otwartego Mikrofonu Radia Zachód.
Zanieczyszczenia atmosfery powodują choroby płuc, serca i układu krwionośnego. W Polsce mamy ponad 3 miliony dymiących kominów, a ich wymiana następuje powoli. Rząd postanowił przyspieszyć rozwiązanie tego problemu, inwestując 103 miliardy złotych w program Czyste Powietrze, który ma na celu uwolnienie polskich gmin od smogu. W otwartym mikrofonie pytaliśmy o jakość powietrza w okolicy. Posłuchajmy, jak oceniają jakość powietrza, czy skarżą się, czy chwalą słuchacze otwartego mikrofonu w środę.
Jestem starszym człowiekiem i udałem się do ochrony środowiska, żeby dowiedzieć się, co mogę zrobić, żeby wymienić piec. Proszę pana, zamknięte na 4 pusty. Dzwoniłem, pani zeszła, powiedziała, że wszystko przez internet.
Koło Drezdenka wieczorem, jak rozpalili świecach, to nie było na jednej ulicy, gdzie drugiego domu, odległości 10 metrów, tak? Nikt im nie chciał pomóc. Ja sam osobiście nawet dzwoniłem, pytałem się, no nie ma pieniędzy, zresztą pomiary my dokonywaliśmy i nie jest tak źle.
Sąsiadka 4 lata temu wymieniła piec takiej nowszej generacji i opala węglem. Jak ona rozpali, dym śmierdząco duszący. To nie jest wina pieczy, to węgiel.
Dzwonię z Nowej Soli. Proszę pana, właśnie wróciłem z zatorza, z samochodu, jak wysiadłem, tragedia. No coś niesamowitego, proszę pana. Jeden smród, a w powietrzu aż czarno.
Sprowadzany jest, czy wykopywany jest, wydobywany jest węgiel. Po prostu może zakazać trzeci gatunek, żeby nie wolno palić trzeciego gatunku. Po prostu nie do sprzedaży, żeby on nie trafią.
Wydaje mi się, że sama idea palenia drewnem, no też, jeżeli są zachowane wszystkie parametry tego drewna, no nie jest aż jeszcze taka straszna. No nie wszystkich jeszcze stać na wymianę tego źródła ciepła, czyli pieca.
Ja mam takie przekonanie, że sobie na ten temat słabo pogadamy, ponieważ każdemu dymi jakiś komin w okolicy, natomiast jak wygląda sytuacja, to mam takie przekonanie, że nie do końca jest wiadomo, bo w jednych miejscach jest powietrze gorsze, w innych jest lepsze. Program bardzo sensowny, wydaje się, bo świeże powietrze jest pewnym dobrem ogólnym. Natomiast nie rozumiem obywateli, którzy czekają na rząd, bo w gruncie rzeczy ten, który smrodzi czy pali byle czym w piecu w swoim domu, najbardziej szkodzi najbliższym, czyli sobie. I dla mnie palenie byle czym i smrodzenie sobie pod nosem jest pewnego rodzaju aberracją, której kompletnie nie rozumiem.
Oczywiście, że sytuacja w różnych częściach kraju jest dość zróżnicowana, no bo są gminy, czy wręcz całe obszary województwa o małym zaludnieniu, gdzie tej emisji do atmosfery nie ma tak dużo, jak w miejscowościach o znacznym zaludnieniu. No, o smogu krakowskim słyszeliśmy całe lata, rok po roku. Podobno sytuacja w Krakowie nieco się poprawia, bowiem jest tam dość mocno działający program likwidacji palenisk piecowych. Ale wiemy też w skali kraju, że jest 3 miliony takich kominów, kopciuchów i tutaj potrzebne jest jakieś centralne działanie, centralna stymulacja w postaci tego programu Czyste Powietrze, żeby gminy mogły szybciej zacząć rozwiązywać te problemy. Mamy około 2,5 tysiąca gmin w Polsce. 32% zaledwie tych gmin przystąpiło do tego programu Czyste Powietrze. Wielu Polaków nie czeka na takie rozwiązania, bo w wielu gminach ludzie biorą sprawy w swoje ręce, wymieniając kotły we własnym zakresie, nie czekając na te 60% rządowego wsparcia, no bo jeżeli gmina, w której mieszkają, nie przystąpiła do tego programu, no to oni również muszą działać we własnym zakresie. Problem jest poważny, bo około 40 tysięcy Polaków umiera na choroby związane bezpośrednio ze smogiem. Zatem jakość powietrza i likwidacja palenisk piecowych, no przypomnę tylko, że mamy już, jesteśmy 20 lat w XXI wieku. To jest także problem istniejący w województwie lubuskim.
Mnie irytuje takie oczekiwanie, że rząd ma coś zrobić z tym, czym obywatele palą w piecach.
Nie o tym mówimy.
Wójtowie mogą nakładać mandaty za to, czy ktoś pali w piecach oponami, bo ja mam w okolicy, który pali oponami i właściwie nie ma na to siły i mnie ten imposybilizm, takie oczekiwanie, że wszystko ma załatwić rząd, po prostu zwyczajnie irytuje, że są metody, żeby poprawić jakość powietrza poprzez, że tak powiem, wymaganie od obywateli, żeby zachowali się adekwatnie do XXI wieku, nie palili byle czym w piecach, bo są możliwości alternatywne.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W czwartek rząd przedstawił kalendarz szczepień na najbliższe dni. Narodowy program szczepień wchodzi w kluczową fazę. Już jutro rusza rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 80 roku życia. Zostanie również uruchomiony formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla osób grupy wiekowej 18-17. Tymczasem wzrasta odsetek osób, które chcą przyjąć szczepionkę. Według ostatniego sondażu jest to już ponad 60% Polaków. W otwartym mikrofonie pytamy Państwa o to, jak oceniamy przyjęty program szczepień oraz czym spowodowany jest wzrost zainteresowania szczepieniami w Polsce.
Harmonogram szczepień uważam, że takie stopniowanie ludzi odnośnie wieku jest jak najbardziej właściwe. No może się okazać, że ci, co mają ponad 80 lat, mogą nie dożyć swej kolejki. Należy o nich zadbać.
Są szykany przygotowywane dla tych ludzi, którzy się nie chcą szczepić. Nie wpuszczać ich do samolotów, do kin i tak dalej, i tak dalej. No to są jakieś chore sprawy. Ja się z tym nie zgadzam, bo jeżeli jest dobrowolne, to niech będzie dobrowolne.
Jeżeli w takim krótkim czasie będą zgłaszać się te pewne grupy wiekowe, to ten system, ten komputerowy się w końcu zapcha i potem ja nie będę wiedział, czy moje zgłoszenie zostało przyjęte, czy nie zostało przyjęte.
Uważam, może zabrzmi trochę jak herezja, że nie szczepiłabym teraz osób starszych, tylko osoby, które są pracujące. Dlatego, że jest po prostu wiosna, jest zima, te osoby i tak siedzą jeszcze w domu.
Panie Adamie, tu prochu się nie wymyśli. Jakakolwiek by nie była hierarchia w kolejności tych szczepień, to moim zdaniem nie ma tu opcji alternatywnej. Wydaje się, że kolejność jest przyjęta oczywista. Można oczywiście niuansować, kto pierwszy. W każdym razie wydaje mi się, to jest temat rzeka i on nie prowadzi do żadnego konsensusu. Przy tej okazji chciałem zauważyć, że te afery związane z wojewódzkim, z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz tutaj nasz lokalny konflikt czy awanturę, jaką wywołał pan doktor Robert Górski, obnażają niską kulturę tak zwanych elit, które żyją w przekonaniu, że im się jakieś specjalne traktowanie należy. Czy nie uważa pan, że to jest tak troszeczkę z tymi szczepionkami jak w pokera wywołanie sprawdzam?
Nie, no absolutnie nie mam takiego przekonania. Uważam, że powinien istnieć taki plan szczepień, który zakłada, że zaczynamy od służby zdrowia, od służb, które stanowią tak zwaną infrastrukturę krytyczną dla państwa, że chronimy seniorów i w następnych kolejnościach ludzi, którzy będą się chcieli zaszczepić.
Ja tylko pytam o te przepychanki pomiędzy pewnymi grupami ludzi, którzy uważają się za uprzywilejowanych. Nawet wśród lekarzy uważam, że jakby to etycznie jest mocno, mocno podejrzane i w pewnym sensie znamienne, że mi się należy w pierwszej kolejności.
Panie
bo my jako pacjenci, panie Adamie, my jako pacjenci jesteśmy skazani na dyktat służby zdrowia i my nie możemy, że tak powiem, funkcjonować w systemie, a mnie się należy pierwsze miejsce, bo istnieje pewien system. Natomiast lekarze mają się, że tak powiem, w tej kolejce rozpychać, bo im się należy. W pierwszej kolejności ma dostać pan X, a w drugiej kolejności pan Y. To jest tak moim zdaniem jakby nieetyczne.
Ja nie znam tej wypowiedzi pana Górskiego, dlatego nie będę jej w ogóle komentował. Mieliśmy taką stadną niechęć do szczepienia się, co jest oczywiście dosyć normalną praktyką społeczną. I teraz wygląda na to, że to się wszystko przechyla w drugą stronę i będziemy mieli stadną chęć do szczepienia się, bowiem...
Te zamieszanie, czy awantury, czy konflikty są moim zdaniem znakomitą akcją promocyjną szczepień, jakby na to nie patrzeć. Panie Adamie, dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.